zjawisko typowo ludzkie. Jak podkreślają zgodnie rozmaici badacze humoru, jest on aktywnością wyłącznie ludzką. Choć, jak zauważa McDonald, wiele ssaków zdaje się uśmiechać. Jedynie rodzaj ludzki posiada poznawczą zdolność do generowania humoru. Critchley z kolei zauważa różnicę między śmiechem a uśmiechem. Ten pierwszy jest głośny, niekiedy wybuchowy, ten drugi cichy i stonowany, jednakże przemawia delikatnie, znacząc tym samym wyjątkowość kondycji ludzkiej. To właśnie uśmiech sytuuje nas między bestiami a aniołami, między byciem a posiadaniem, między tym, co fizyczne, a tym, co metafizyczne. Jest on wyrazem naszego zmagania z materią, jest źródłem, wręcz codziennym chlebem ludzkiej godności. McDonald zauważa, że choć śmiech zamyka lukę między umysłem a ciałem, to uśmiech ją potwierdza, co pozwala nam zaznaczyć i celebrować nasze człowieczeństwo. Ujawnia się tu interesująca bliskość między humorem a uśmiechem. Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z niemożliwości sformułowania adekwatnej definicji pierwszego z nich, tego typu obserwacje pozwalają przynajmniej lepiej zakreślić pole, po którym się poruszamy. W istocie swej humor, najpełniej wyrażany uśmiechem, a nie tylko śmiechem, który przecież, jak to wyżej zasugerowaliśmy, może być dwuznaczny, jest czymś szlachetnym i pozytywnym. Roberts stwierdza, że to zjawisko ma dla ludzkości charakter uniwersalny, ważny i dobroczynny. Z kolei De Bono widzi w nim najbardziej znaczące zachowanie ludzkiego mózgu. Jego zdaniem humor pokazuje, jak jeden sposób percepcji może nagle zmienić się na inny. W tym sensie humor byłby istotą kreatywności. Z kolei, zdaniem Harleya i współautorów cytowanego wyżej dzieła, humor okazuje się idealnym narzędziem do badania ukrytych elementów w stanach świadomości, przestrzeni mentalnej. Chociaż nie można ich zbadać, nie ingerując w nie, dzięki podniesieniu ich rangi w świadomości mogą być one analizowane na bazie łatwo obserwowalnych, wywołanych przez nie skutków. Humor jest więc zarówno zjawiskiem czy wartością samą w sobie, jak też pomaga nam pozytywnie funkcjonować i się rozwijać. Problemy z humorem. Jednak nie zawsze i nie wszędzie był on mile widziany. Z pewnością ma to związek z jego naturą, którą teraz próbujemy przybliżyć. Pewną rolę odgrywać tu też może wspomniany wyżej jego stosunek do moralności, nie zawsze jednoznaczny. Ważny też był głos autorytetów, które w ciągu wieków kształtowały reputację humoru. I tak, z jednej strony, Arystoteles, szanowany przez scholastycznych autorów niemal na równi z Pismem Świętym, twierdził, że śmiech jest jedną z najbardziej fundamentalnych cech wyróżniających ludzkość. Z drugiej strony, Biblia nie wspomina, by Pan Jezus kiedykolwiek się śmiał, a przecież był on uważany za wcielony wzór człowieczeństwa. Do tej pory nie udało się rozstrzygnąć jednoznacznie tego dylematu, aczkolwiek trzeba przyznać, że Kościół początkowo potępiał wszelkie objawy humoru, zazwyczaj jednoznacznie utożsamiając go ze śmiechem. Wczesnochrześcijańscy myśliciele połączyli negatywne oceny śmiechu ze źródeł greckich z biblijnymi. Podobnie jak Platona i stoików, niepokoiła ich utrata samokontroli podczas śmiania się. I, podobnie jak Platon, kojarzyli śmiech z agresją. Według Bazylego Wielkiego, skądinąd posiadającego staranne wykształcenie greckie, hałaśliwy śmiech i niekontrolowane drżenie ciała nie są oznakami dobrze uregulowanej duszy, godności osobistej czy panowania nad sobą. Jan Chryzostom przestrzegał: śmiech często rodzi głupie wypowiedzi, a głupie wypowiedzi jeszcze głupsze czyny. Często ze słów i śmiechu biorą się obelgi i zniewagi, z obelg i zniewag ciosy i rany, a z ciosów i ran rzezie i morderstwa. Jeśli więc chcesz mieć dobrą radę dla siebie, unikaj nie tylko głupich słów i głupich czynów, albo ciosów, ran i zabójstw, lecz także samego nieopanowanego śmiechu. Idealnym miejscem, w którym można znaleźć chrześcijańskie ataki na śmiech, jest instytucja, która najbardziej podkreślała samokontrolę i harmonię społeczną. Klasztor. Palmer przypomina, że śmianie się potępiają najwcześniejsze teksty i reguły monastyczne z wieków IV i V, uważając go za najpoważniejsze naruszenie reguły milczenia, a później za wystąpienie przeciw pokorze. Esseńczycy nakładali 30-dniową pokutę na śmiejących się głupio, a najstarsza reguła klasztorna, Pachomiusza z Egiptu z IV wieku, krytykowała hałaśliwy śmiech przypominający odgłos pękających pod garnkiem ciernistych gałązek. Klasztor świętego Kolumbana w Irlandii przewidywał za śmiech specjalne sankcje. Kto by się uśmiechał podczas oficjum, to znaczy podczas wspólnych modłów, 6 uderzeń. Gdyby zaśmiał się w głos, ma pościć przez kilka dni, chyba że przydarzyło się mu to w sposób zasługujący na wybaczenie. Reguła świętego Benedykta wśród narzędzi dobrych uczynków umieszcza 2 związane ze śmiechem. Nie wypowiadać słów czczych lub pobudzających do śmiechu. Nie lubować się w nadmiernym lub głośnym śmiechu. W rozdziale o milczeniu zaleca: nie dopuszczamy zaś nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego i pobudzającego do śmiechu. Potępiamy je zawsze i wszędzie. Nie pozwalamy uczniowi otwierać ust do takich rozmów. Śmiech pojawia się też na 10 i 11, to jest przedostatnim, stopniu pokory. 10 stopień pokory. Jeżeli nie jest łatwy i skory do śmiechu, ponieważ zostało napisane: głupi przy śmiechu podnosi swój głos. 11 stopień pokory. Jeżeli mnich, gdy nawet otworzy usta, mówi powoli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele, ale w sposób przemyślany i nie nazbyt krzykliwie, bo jest napisane: mądry daje się poznać w kilku słowach. Jedno z najostrzejszych potępień śmiechu pochodzi od syryjskiego opata Efrema. Śmiech jest początkiem zniszczenia duszy. O mnichu, kiedy coś takiego zauważysz, wiedz, że dotarłeś do głębi zła. Wtedy nie przestawaj się modlić do Boga, aby cię wybawił od tej śmierci. Jan Klimak za matkę wszelkiego śmiechu uważa niewrażliwość. Wyżej opisane tłumienie śmiechu miało miejsce zasadniczo w wiekach od IV do X, choć jego obecność w kościele była oczywista. Zachowały się manuskrypty wspominające o kategorii humoru zwanej joka monachorum, czyli o żartach opowiadanych czy mających miejsce w klasztorach. Dopiero z czasem zaczęto to zmieniać, rozróżniając śmiech dobry i zły. Później uznano, że niektóre jego formy są uprawnione. Uśmiech uważano nie tylko za dopuszczalny, ale wręcz za dowód dobrego charakteru, a radosny wyraz twarzy, vultus hilaris, za oznakę świętości. W niektórych dokumentach kościelnych widać, że czasami mnisi wyciągali z tej zasady przesadne wnioski, przypisując na przykład charakter religijny bezradnemu padaniu ze śmiechu. Począwszy od XIII wieku, w kazaniach skierowanych do świeckich, zakonnicy świadomie używali żartów, aby przyciągnąć uwagę, wzbudzić zainteresowanie lub zwyczajnie poczynić uwagi teologiczne lub moralne. Na temat patrystycznej i monastycznej recepcji humoru można by wiele pisać. Jak pamiętamy, temat ten jest jednym z wątków słynnej powieści Umberta Eco, Imię Róży. Również tam jednak debata dotycząca zasadności śmiechu nie pozostała jednoznacznie rozstrzygnięta. Z jednej strony świadczy to o złożoności i delikatności samego tematu, z drugiej jednak wynika z określonego kontekstu kulturalnego. Edgar zauważa, że postrzeganie śmiechu przez ojców było wynikiem fundamentalnego dualizmu, w którym funkcjonowali, uniemożliwiającemu im pełnej integracji radości ziemskiej z wieczną. Jeśli usunie się ten dualizm, radość i śmiech mogą stać się ważnymi elementami życia ukierunkowanego na wieczność, a śmiech może być czymś więcej niż tylko dobrem obecnego wieku, a jako dobro wieczne wymiarem wieku przyszłego. Trzeba jednak przyznać, że w przesłaniu biblijnym i jego interpretacjach kształtujących starożytną praktykę ascetyczną Więcej jest mowy o płaczu i smutku jako naturalnych doświadczeniach tego życia, niezbędnych do przygotowania szczęścia możliwego w pełni dopiero po śmierci. W takim duchu rozwijał swoją teologię łez święty Jan Chryzostom, zauważając, że w Piśmie Świętym tak Chrystus, jak i Paweł raczej płakali niż się śmiali. Dlatego obecne życie nie jest teatrem śmiechu, czego zresztą biografia tego ojca Kościoła była pełnym ucieleśnieniem.